nad rozlewiskiem.
Piękne, słoneczne, upalne lato nam się zrobiło i kolorowo, i barwnie na polach. Już wcześniej było kolorowo, jak rzepak kwitł, ale teraz to jest prawdziwa eksplozja kolorów. A skoro o tak pięknej przyrodzie mowa, to znak, że w tym odcinku naszego żuławskiego cyklu będziemy mówić rzecz jasna o pszczołach. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Opowiadać będziemy za sprawą Ewy Cierockiej, pasieka Henio, dzień dobry.
Dzień dobry.
O miodzie i o produktach od pszczelich, jak zawsze zresztą, ale z nami jest także Łukasz Płecha.
Dzień dobry.
W roli?
Ucznia, praktykanta.
Pierwszy raz rzeczywiście widzę na pasiece u pani Ewy. Pani Ewa chyba lubi się dzielić wiedzą.
Tak się składa, że bardzo. Zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi.
Bycie pszczelarzem w dzisiejszych czasach to jest w ogóle modne?
Nie wiem, czy
chyba niespecjalnie.
Nie wiem, czy modne. Jak mówiłem znajomym, do jakiej szkoły się zapisałem i czego będę się uczyć, to każdy robi zdziwioną minę, jest zadziwiony i każdy pyta dlaczego, a ja odpowiadam, że to jest coś, co chciałem robić od dziecka. Nie było na to czasu, a teraz planuję wyjechać z miasta, osiedlić się na wsi i to jest ten czas, że chcę mieć dla siebie, dla przyjemności, dla pasji. Najpierw może dwa, może później więcej uli. I bardzo się cieszę, że to już teraz ten czas jest i z wielką przyjemnością tu przyjechałem dzisiaj na pierwsze praktyki, pierwsze spotkanie z pszczołami na żywo od czasów właściwie nastoletnich, a mam lat 40 w tej chwili.
Przyjechałeś, mówisz, to znaczy, że jesteś nie stąd?
Jestem z okolicy, mieszkam w tej chwili w Gdańsku, ale będę się osiedlał, no może nie na Żuławach, bo działkę kupiłem w Trąbkach koło Pruszcza.
Ale uczyć się będziesz na Żuławach.
Ale będę się uczyć na Żuławach, bo pani Ewy się będę uczyć. I jestem podekscytowany nawet.
A powiedz jeszcze, w jakiej szkole ty się uczysz tego pszczelarstwa?
Z racji tego, że pracuję zawodowo i nie mam tak wiele czasu, to jest po prostu kurs online, a szkoła jest daleko stąd, bo aż w Lublinie. Ale praktyki się załatwia na miejscu, ta wiedza praktyczna jest najważniejsza, teoria teorią, teorii tak się uczymy sami z książek, ja już to robię, a praktyki chciałem gdzieś blisko i chciałem, bardzo mi zależało, żeby to był ktoś z doświadczeniem, ktoś, kto chce się podzielić wiedzą, więc tak naprawdę skorzystałem z internetu, zapytałem na forum pszczelarskim i ktoś polecił panią Ewę jako po prostu świetnego nauczyciela z pasją, z doświadczeniem. Bardzo się ucieszyłem, kiedy mi powiedziała, że mogę przyjechać, że mnie przyjmie na nauki.
Nie rozmawiamy po raz pierwszy o miodzie w naszej audycji. Rozmawialiśmy na jesieni, kończąc sezon pszczelarski. Rozmawialiśmy zimą o prozdrowotnych właściwościach od pszczelich produktów, a dzisiaj rozmawiamy w pełni sezonu pszczelarskiego. Pracy wam pewnie nie brakuje.
Pracy nie brakuje.
Nie nudzicie się?
Nie nudzimy się. Ten rok jest wyjątkowy. Pogoda kapryśna. Pszczoły też jakby i słabo przezimowały. Zachowują się nawet irracjonalnie. Jest to tak rok rójek. Niesamowita historia. Pszczoły się roją, uciekają.
Przed czym one uciekają?
No odwieczne prawo natury, żebyśmy się mogli rozmnażać. Więc po prostu jest kilka powodów, dla których opuszczają ul, ale przede wszystkim jest to genetyka. No genetycznie mają zakodowane, żeby się rozmnażać, żeby zmienić środowisko. One niekoniecznie uciekną i zawisną u nas na pasiece, wręcz przeciwnie. Starają się jak najdalej odlecieć, żeby w przyszłości jakby troszeczkę wymieszać geny, żeby...
A może żeby się nawet nie podzielić z nami miodem?
To my już wtedy inne przyjmiemy i się podzielimy.
Nie, chyba takie chytre pszczoły nie są.
Takie chytre nie są, ale musimy pamiętać o tym, że to, co zabierzemy, to musimy z powrotem im oddać, żeby były bezpieczne.
Karma się musi zgadzać. Wszystko w przyrodzie musi być po prostu
równowaga.
No ponoć
bilans musi wyjść na zero.
No otóż to. Łukasz cieszył się z tego, że będzie mógł się nauczyć, zaczerpnąć z tego pszczelarskiego doświadczenia. Ja mam nadzieję, że też będzie mi dane się czegoś dzisiaj nauczyć.
Jako, żeby Łukasza nie zrazić, pójdziemy do najspokojniejszej mojej rodziny.
To chwytamy w takim razie za podkurzacz, ale najpierw to go trzeba odpalić.
Tak.
I co się z tym robi? Ogień musi wpaść do środka, tak?
Tak.
Żeby się zaczęło kurzyć.
Korzystamy już się kurzy. Z suchego próchna wierzbowego. Jeżeli pszczoły są bardzo agresywne, to w moim przypadku sprawdza się również czarny bez. Suchy, bądź nawet liście świeże, pszczoły unikają tego zapachu, tak jak unikają kwiatów.
Trochę pachnie jak wędzonka.
Tak, no tak, jakbyśmy na grillu byli. Dobrze, idziemy. chciałam tylko zwrócić uwagę, jak ja pracuję. Jestem ubrana, ale pracuję na boso.
A dlaczego tak dziwnie?
Do 10 rządeł wpięty.
Na zdrowie?
Jakoś tak, dla zdrowotności. A teraz niespodzianka. Proszę bardzo, uwaga.
Otwieramy wieko. Co to
proszę.
Jest?
Sikorka.
Sikorka jest.
Sikorka w opuszczonym ulu. Któregoś razu przychodzę, bo mówię, no może trzeba byłoby zrobić przegląd, który ul się jeszcze nada ewentualnie do rójki. Otwieram i tadam, taka śliczna bogatka.
Ale jaka malutka.
Weszła, bo ona chyba nie przez wylotek.
Przez wylotek.
No
już
się?
Nie denerwuj się i ręka już zamykamy.
Ale taka malutka jest jak na sikorkę.
Malutka, ale mam 9 jajek pod nią.
Ale jajecznicy z tego nie będzie.
Nie będzie. Otwieramy. Ten ul nazywa się fachowo stojak. To pudełeczko to jest tak zwana miodnia. Jest to miejsce przeznaczone do tego, żeby pszczoły tutaj składały zapasy miodu. To jest odkład, czyli młoda rodzina w tym roku utworzona z nadmiaru czerwiu od innych rodzin i dostały matkę nową. Jakbyś tak był uprzejmy troszkę poddymić. Troszeczkę, bo to są spokojne pszczoły. Ta krata odgrodowa pozwala na zatrzymanie matki, żeby matka nie weszła wyżej do tak zwanej miodni i nie zaczęła czerwić, bo wówczas no po prostu porządny pszczelarz nie będzie brał tego miodu, bo nie zniszczy czerwiu. Tutaj na tych dwóch korpusach znajduje się tak zwane gniazdo. Pozwolę sobie pokazać jeden z pokoików. To jest piękny odkład. On, można powiedzieć, jest na półtora korpusa.
My teraz dokonujemy pewnego rodzaju inwentaryzacji tego ula, prawda?
Tak, właśnie przegląd taki. Robimy, żeby nasz praktykant zobaczył, jak pszczoła wygląda. O, jest czerw.
Zasklepione, tak? I po tym wiemy.
Jest czerw zasklepiony, jest również niezasklepiony, ale jest to czerw. Trutowy.
A ile razy w tygodniu tak trzeba zajrzeć do takiego ula, żeby zobaczyć, co tam się de facto
dobrze
wyprawia?
Dobrze byłoby zaglądnąć co 9 dni, bo jest to taki cykl, że jeżeli zdecydują się na wyrojenie, na ucieczkę, zbudują matecznik, no to tak w ciągu 9 dni, żebyśmy mogli go usunąć. Jest to czerw trutowy.
Czyli, że są wyższe komórki wtedy, tak?
Tak, wyższe komórki, zdecydowanie. Trutnie to grubasy. O, jest i czerw. Słuchajcie, po...
Tu jest czerw, tak?
To tak,
jest to...
tak. Zasklepione jajeczka, larwy zasklepione, czyli już pszczoły nie dokarmiają tych larw. Już one się wygrzewają po to, żeby się urodzić za 20 dni.
Ale w tej części z kolei tu już chyba powstaje miód, tak?
Tak, to jest miód, to jest dla nich zapas. My tu nic nie będziemy im podkradać, bo to jest ich. Jest to coś pięknego.
Strasznie dużo ich zaczęło tutaj latać, ale chyba agresywne nie są.
No ta rodzina, ciekawskie. Ta rodzina nie jest agresywna, to jest wspaniała rodzina. Matka to jest tak zwana piaskowa z pustyni błędowskiej od pana Rachwalika, hodowcy. Widzicie, to jest czerw normalny, czyli robotnice, a tu mamy czerw trutowy. No i słuchajcie, te trutnie to tylko całe życie od urodzenia ćwiczą wysokie loty.
Zapylanko?
Tak, żeby być gotowym na ten jeden złoty strzał.
Na koniec życia.
Na koniec życia.
Smutna historia.
Ale jakie romantyczne.
Takie jest jego zadanie, żeby wylecieć, zapylić i umrzeć?
Takie jest jego zadanie.
No jeszcze grzeją podobno.
Słuchaj, grzeją chyba niechcący. Raczej zapychają uliczki. Matce przeszkadzają.
Czyli trutnie robią na tego kierownika, na tego Janusza Królową, tak?
Tak. Tutaj akurat ta matka jest opalitkowana, więc ją zobaczymy. Ale no, między innymi dlaczego nie przepadam za tymi stojakami? Bo popatrzcie, będę tą półnadstawkę zdejmować i takie ważne jest, żeby matki nie zgubić. Spójrzcie, jaka to piękna rodzina. Możesz troszkę poddymić? Zobaczymy, co tu się dzieje w środku. No tu widzę, że też lubią się chyba miziać z tymi trutniami, bo trochę ich tu jest.
A co by się stało, gdyby się matkę zgubiło? poroju?
Dwa wyjścia by były. Jeżeli matka złożyła niedawno jajeczka, to pszczoły po kilku godzinach nie będą już czuły tej substancji matecznej i będą budowały matecznik ratunkowy. Z najmłodszej larwy bądź z jajka.
Czyli będzie wtedy plebiscyt na nową matkę?
Tak, tak. Niekomfortowa sytuacja i dla rodziny, i dla pszczelarza, bo opóźniamy jakby rozwój tej rodziny, bo nie ma matki, nie składa jajek, nie będzie następnych pokoleń, dopóki nowa matka się nie urodzi i nie unasienni, czyli około miesiąca.
Czyli z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalne, żeby się matka zgubiła.
Zgubienie matki jest nieopłacalne. No jak, ładnie bzyczą.
A ja może przy okazji coś powiem, jak już zacząłem czytać literaturę pszczelarską. Zaskakujące dla mnie było to, że jeśli jest kilka matek w matecznikach i wylęgną się dwie jednocześnie, wtedy toczą pojedynek, bo jedna może być matka. Jeśli dojdzie do sytuacji, że jedna może urządlić drugą, a ta druga tą pierwszą też, to przerywają pojedynek i schodzą się z powrotem. I dopiero jak jest sytuacja, że tylko jedna może zadać ten cios śmiertelny, to wtedy go zadaje, bo tylko jedna może być matka. To jest niezwykłe. Pszczoły działają tak, jakby miały jeden wspólny umysł i działają dla tego ogólnego dobra. Rodzina pszczela to super organizm. To jakby jeden wspólny zbiorowy umysł.
Trochę brzmi jak taki pojedynek na Dzikim Zachodzie. To jest ta rasa środkowoeuropejska, tak?
Ten odkład to jest krainka, linia piaskowa z pustyni błędowskiej. Pszczoła przystosowana niby do trudnych warunków. Ja ją specjalnie chciałam, żeby zobaczyć, jak ona u nas na żuławach sobie poradzi, bo nasze żuławy to naprawdę jest również bardzo specyficzny i trudny rejon pożytkowy. No cóż.
My się znajdujemy w Rokitnicy, to tutaj, co to będzie za miód, który powstaje w tym ulu? Pewnie znając życie, jakiś wielokwiat.
Tak, to na pewno będzie wielokwiat, bo ja muszę tak jeszcze zaznaczyć, że oprócz tej roślinności dzikiej, która się tu trafia, 1,5 hektara ziemi ja wydzierżawiłam. Ja wiem, że to jest nic dla pszczół, ale to jest coś. I mam tutaj ponad 50 gatunków najróżniejszych kwiatów.
I co to będzie na przykład?
Na pewno mam chyzop. Mam duży kawałek chyzopa. Jest to niesamowita roślina lecznicza. Ogórecznik, żmijowiec, przegorzan kulisty, rożnik przerośnięty, czyściec wełnisty, facelia, tylko i wyłącznie miododajne rośliny. Kurz. I teraz tak, zamykamy. No podaj teraz tą ostatnią ramkę. Krata odgrodowa, jak mówiliśmy, po to, żeby matka nie weszła do miodni. Słuchajcie, tu się nie naleje, ja nie, w ogóle nie oczekuję miodu od tej rodziny, ponieważ jest to odkład. No, wolę, żeby się rozwinął pięknie na jesień.
Na pasiece pewnie panują trochę inne zasady niż tutaj. W związku z tym, czy to będzie dobry rok dla pszczelarzy? Pewnie trudno oceniać też w środku sezonu.
Nie, to nie będzie dobry rok. To nie tylko u nas, ale słyszy się w wielu rejonach Polski przez wiosenne kaprysy pogody. Przez to, że
przymrozki, tak?
Przymrozki, noce były chłodne. Przede wszystkim pszczoły musiały schodzić na dół, żeby grzać czerw, więc tego miodu nie będzie dużo.
Ja wiem, że to trochę wróżenie z fusów, ale gdybyśmy mieli, nie wiem, jeden ul na kilogramy przeliczyć, to co by nam z tych kalkulacji wyszło?
Ale kilogramy pozyskanego miodu w słabym roku, no to może jest 10 kilogramów miodu dla nas.
A dla porównania w dobrym? Ile to może być?
No 40.
Aż tyle?
No. Ja tam średnią to tam 20 miałam zawsze. No w tamtym roku miałam ponad 30, ale bywają lata, że 18. W tym roku, jak na dzień dzisiejszy, to 15 mam. I jedyne co dobre. Dobre jest to tutaj, że mamy dużo rowów melioracyjnych. W rowach jednak jest roślinność wodna. Ona pięknie nektaruje długo. Upatrujemy w tym nadziei, że będzie trochę tego miodu.
Jakiś czas temu rozmawialiśmy o pogotowiu pszczelarskim, które zawiązało się tutaj w okolicach. to chyba czas podsumować, bo to prawie rok działalności będzie.
A tak wpadliśmy na taki pomysł w kole naszym pszczelarskim w pszczółkach. Jak już rozwinęłam pasiekę 70 uli, 50 uli. Ja wiem, że o pszczołach nigdy nie będziemy wiedzieli wszystkiego, no ale troszkę pojęcia już miałam, to sobie pomyślałam, czemu by jakby nie rozszerzyć, nie pomóc ludziom. Raz, żeby zabrać im nieproszonych gości, ludzie się bardzo boją, ale najważniejszą tutaj jakby przesłanką było to, żeby ich edukować. Chociaż mam dużo pracy, to rzucam tą robotę, jak mnie proszą i jadę gdzieś tam na jakiś event czy do szkoły, żeby 2-3 godziny z ludźmi rozmawiać, edukować, edukować, edukować.
Czyli to też jest tak, że jeżeli jakiś rój przyczepi nam się do skrzynki na listy, na placu zabaw, pod oknami, na dachu i tak dalej, to wtedy można was wezwać.
Tak, jak najbardziej. W tym roku, jak już mielibyśmy podsumować, to mieliśmy 150 interwencji. Słuchajcie, 150 rodzin zabranych. I to jest nieprawda, że pszczoły sobie poradzą. To jest jeden maleńki procent, że gdzieś znajdą dziuple i przezimują. Pszczoły sobie nie poradzą bez nas.
Najdziwniejsze miejsca? Gdzieście zastali pszczoły?
No najdziwniejsze miejsce to było na przykład w Doniczce. Były 3-4 wysoko, chyba 8-9 metrów na samym szczycie domów. Nawet muszę powiedzieć, że tu mieszkańcy osiedla, jeden pan miał takie szczęście, że 3 rójki mu na domu usiadły. No ale mieszkańcy osiedla zorganizowali dźwig. No i wzięliśmy tą rójkę, te rójki.
Gdyby się zdarzyło, że ktoś jakiś rój gdzieś zobaczy, w jaki sposób się z wami skontaktować?
Po prostu zadzwonić do nas, nawet w internecie wpisać pogotowie rojowe czy pogotowie pszczelarskie i wyskoczą nasze telefony. Także umieściliśmy też takie ogłoszenie o informacje dla mieszkańców Pruszcza, Gdańska, Tczewa, żeby się nie bać. Żeby poprosić nas o pomoc, zabierzemy spokojnie.
Ul zamknięty, to przyszedł czas na podsumowania. Łukasz, jak ta pierwsza lekcja? Będzie coś z tego pszczelarstwa?
Będzie. Micha mi się cieszy, mam uśmiech od ucha do ucha.
Dobry uczeń? Nie boi się pszczół, widziałem. Nie Ręce boi nie się. Uciekają. To chyba najważniejsze.
Miałam wielu praktykantów, ale muszę powiedzieć tak. Agnieszka, Martyna i Patryk. I teraz Łukasz, nie boją się, mają instynkt. Idą jak po swoje, jakby kotu do miski karmę nasypywali. A pszczoły to nie koty.
Dużo jeszcze tych praktyk tobie zostało?
Dzisiaj pierwsza, jeszcze nie wiem, ale jakieś 400 godzin przede mną.
To chyba wkrótce przyjdzie czas na zakup swoich uli.
Jak poczuję, że to jest ten moment, bo już mam miejsce, gdzie je postawię, ale na razie chcę się nauczyć od doświadczonego pszczelarza.
I nie wie, co mówi. Nie daj Boże, mu się trafi pierwsza rójka. Poznałeś w tamtym roku Patryka,
tak
mojego praktykanta. Chciał tylko jedną. Ja mówię, nie, dwie, nie może być jedną. Dzisiaj w pełni sezonu ma 11.
Ja w ogóle kocham naturę. Ja się duszę w mieście, a na wsi cokolwiek robię, mogę kosić trawy i tak odpoczywam, czuję się jak u siebie. Pochodzę ze wsi, 20 lat spędziłem na wsi, później 20 lat w mieście i teraz muszę już wrócić z tego przereklamowanego miasta na wieś. I pszczoły to jest coś takiego, co od dziecka czułem, że mnie ciągnie, że chcę. Było to takie fascynujące, bo trochę jako dziecko nasłuchałem się od sąsiada, który za płotem na wsi u nas miał pszczoły. Trochę podpatrzyłem i wiedziałem, że kiedyś przyjdzie ten moment. Mam w rodzinie pszczelarzy, mam wujków, ale to jest daleko stąd, bo pochodzę z innego regionu. Dlatego to jest coś, co bardzo, bardzo mnie ciągnie. Czuję się, że to mnie wzywa po prostu.
Utopiony, trafiony, zatopiony.
No i dobrze, hobby w takim razie weszło w krew i tak to się powinno odbywać. Życzymy powodzenia na tym świeżo rozpoczętym szlaku pszczelarskim.
Dziękuję.
Łukasz Płecha, dzisiaj możemy nazwać adeptem pszczelarstwa, ale za jakiś czas już pewnie pełnoprawnym pszczelarzem.
Być może jeszcze się spotkamy i już wtedy będę jako pszczelarz.
I Ewa Cierocka, pszczelarka z Żyław Wiślanych, pasieka Henio.
Bardzo mi miło, dziękuję serdecznie.
Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nad Rozlewiskiem. Mateusz Czerwiński, do usłyszenia.
Nad Rozlewiskiem.